Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że jestem tutaj, że mogę Wam usłużyć dzisiaj Słowem. Otwórzmy nasze Słowo Boże, nasze Biblię. Przepraszam. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. I tak, ja zachęcam do przeczytania całego. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Zachęcam do przeczytania całego w domu, a my zaczniemy od wersetu 16 i będziemy czytać aż do wersetu 42, czyli do końca rozdziału. Ewangelia Mateusza 10, 16, 42, strona 1038. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże, niewinni jak gołębice. I trzeźcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nim i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was, a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich. Albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, a nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co usłyszycie na ucho, głoście na dachach i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i z córką i z matką i z synową, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy. Kto mimuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, ten nie jest mnie godzien. I kto mimuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmie, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich, tylko kubkiem zimnej wody, jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. To tyle na razie. Tyle na razie, przepraszam jeszcze. Czytaliśmy teraz kilka wersetów, w sumie kilkadziesiąt, które mówią o pewnych ostrzeżeniach skierowanych do uczniów przez ich nauczyciela, przez Pana Jezusa. To były ostrzeżenia, a także było też instrukcje do tego, co mają robić, na co zwrócić uwagę, a na co nie. Jak Pan Jezus pojawił się w tamtych czasach, gdzie panowała religia judaistyczna, gdzie panował Stary Testament, gdzie obowiązywało Stare Przymierze, jak Pan Jezus przyszedł, pewne rzeczy uległy zmianom. Pewne rzeczy zostały troszeczkę inaczej głoszone niż to, co było wcześniej, niż to, co głosili prorocy. Pan Jezus głosił coś, co dla innych było herezją. I te wszystkie, i cała grupa, która należała do Jezusa, była nazywana też heretykami, była nazywana sekciarzami. I to powiedział, wybierając tych 12, wysyłając ich z misją, Pan Jezus, to co czytaliśmy, oto posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni, jak węże i niewinni jak gołębice. Dlaczego jako wilki? Dlatego, że nie wszyscy uwierzyli w Pana, nie wszyscy byli pewni, że to jest Jezus. I nie wszyscy chcieli słuchać tego, co On mówi. A skoro nie chcieli słuchać, też nie byli do tego pozytywnie nastawieni. To, co wcześniej powiedziałem. Zarówno Pan Jezus, jak i uczniowie byli traktowani jako odstępcy, jako sekciarze. Oni byli tymi owcami, którzy zostali posłani pomiędzy wilki. Oni mieli być roztropni i niewinni, jak gołębice. Pan Jezus ich ostrzegał, że będą wydawani sądom, że będą wyciągani z synagog, będą biczowani, będą stawali przed sądami, gdzie będą musieli, co będą musieli? Będą musieli im mówić. Będą musieli się bronić. Ale Pan Jezus jeszcze jedną rzecz powiedział. Żeby się nie bali. Bo Duch będzie z nimi. Bo Duch Święty, Duch Ojca będzie razem z nimi i będzie mówił. Będzie mówił za nich. I czy tak było? W Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, mamy wystąpienie Piotra i Jana przed Radą. Kiedy przyszli sadyceusze, przyszli kapłani i strażnicy i zabrali, i wtrącili do więzienia Piotra i Jana. I później postawili, i oni zostali postawieni przed Radą. I powiedzieli to, co mieli powiedzieć. Ale Pismo Święte mówi, że byli napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty przez nich przemawiał. I co się stało? I sadyceusze, i kapłani, wszyscy, którzy byli tam zgromadzeni, byli zdziwieni, bo znali Jana i Piotra jako prostych ludzi. I byli zdziwieni tym, co oni mówili. Byli zszokowani. Nie wiedzieli, jak mają się zachować, co mają zrobić. I co zrobili? Nic. Pogrozili palcem. Macie więcej? Nie mówić o Jezusie, bo nie wiedzieli. Nie wiedzieli, co mają z nimi zrobić. Byli pod wrażeniem tego, co ci prości ludzie mówili. A jak się później zachował Piotr z Janem? Czy cieszyli się? Czy mówili, ale im przygadaliśmy. Ale swoje powiedzieliśmy. Nie, wyszli i od razu braciom swoim złożyli świadectwo, jak Duch Święty przez nich przemawiał. Nie wiem jak wy, ale jak ja czytam ten fragment, on idealnie odnosi się do czasów też i teraźniejszych. Do tego, co my tutaj żyjemy i jak my postępujemy. Oto posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni, węże niewinni jak gołębice. Wyjdźcie na ulicę i zacznijcie ludziom mówić. Zacznijcie ludziom mówić o upamiętaniu się. Zacznijmy ludziom mówić o świecie duchowym. Jak ludzie reagują? Otwarci? Nie. Izraelitów i inaczej, wyznawców judaizmu i uczniów Jezusa łączył wspólny Bóg. Ale to, co uczniowie mówili, oni Izraelici tego nie przyjmowali. Nie wszyscy. Większość nie przyjmowało. Ale i tak się dzieje też i tutaj, jak jesteśmy. Zacznijcie mówić rzeczy, które są sprzeczne z tym, co tu obowiązują. Powiedzcie, że kaszanka jest zła. To co powiedzą? Tak? Masz rację? Przepraszam. Przeproszę Boga? Nie. Okej, okay, aha. I tyle. Z mego powodu zawiodę was przed namiestników, królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. nie spodziewałem się, że to u nas będzie, że tak u nas, że dożyjemy takich czasów, gdzie trzymanie się wiary chrześcijańskiej będzie może skutkować restrykcjami. I nawet w Polsce to się zaczyna dziać. Słyszeliśmy, to się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mało tego, to się dzieje i w Stanach, gdzie osoby, firmy, które przeciwstawiają się niebiblijnym, powiedzmy, zachowaniom, często są oskarżeni o dyskryminację. Nie wiem, czy wiecie, bracia i siostry, ale całkiem niedawno w Polsce odbył się proces, w którym drukarnia, w którym firma została skazana za dyskryminację, bo właściciel drukarni nie pozwolił wydrukować plakatów w firmie związanej z ruchem LGBT, czyli ruch lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści. Nie zgodził się na wydrukowanie materiałów promocyjnych, bo odmówili ze względów moralnych. Sprawa skończyła się w sądzie. Błahostka. Przecież mogli pójść gdzie indziej. Sprawa skończyła się w sądzie. I nie skończyła się pozytywnie dla tych, co odmówili. Dla tych, co odmówili, wykonania usługi na rzecz tego ruchu. Ruchu, który w 100% sprzeciwia się temu, co mówi Biblia. Ruchu, który w odwrotnym, całkowicie wywrócił zasady biblijne. Zasady, które ustanowił sam Bóg. I na komuś zależało, żeby te zasady zostały wywrócone. Ale czemu Pan Jezus ostrzegał swoich braci, swoich przyjaciół? Czemu to miało służyć? Czemu od razu ich negatywnie nastawiał? Bo chciał ich przestrzec przed niebezpieczeństwami, żeby jednego błędu nie popełnili. Żeby te niebezpieczeństwa, te rzeczy nie sprawiły tego, że mogą nie wytrwać, że mogą się w pewnym momencie zaprzeć. Zaprzeć Pana Jezusa. Zaprzeć nauki, z którą on się dzielił. 10:22, to co czytaliśmy. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Po to Pan Jezus ostrzegał najpierw ich osobiście, a nas poprzez słowo. Co nas może czekać? Żebyśmy się przygotowali, żeby oni też byli przygotowani. Co ich czekało? Co ich będzie czekało i z czym się mogą zmierzyć? Jak ważne było to, żeby wskazać na to, żeby tylko uczniowie wytrwali, żeby nie odwrócili się od Pana, to kilka razy Pan Jezus w tym tekście, co czytaliśmy, to samo potwierdził. To, co czytaliśmy, 10:22, 10:32. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, kto by się nie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze krzyża swego, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, a straci je, nie jest mnie godzien. Nie jest mnie godzien. Nie jest mnie godzien. Ja zaprę się. Jeżeli wy się zaprzecie mnie, to ja się zaprę was przed Ojcem. A prawda jest taka, jeżeli zapieramy się Jezusa, to zapieramy się Boga. Bo Bóg i Jezus, i Pan Jezus to jedno. Pan Jezus też ostrzegał. Ostrzegał o domobójstwach, o tym, że dzieci będą zabijać rodziców. Z jego powodu rodzice dzieci. Słyszymy, co się dzieje na świecie. Możemy, w Piśmie Świętym tego nie, o tym nie jest opisane, ale patrząc to, co się teraz dzieje, możemy spokojnie założyć, że to samo się działo w tamtych czasach. Co się dzieje z osobami, zwłaszcza w islamie, jak przechodzą na chrześcijaństwo. Bardzo często są to nagle dla rodziny stają się obiektem wstydu, upokorzenia przed sąsiadami. I co robią? W najlepszych momentach kończy się okaleczeniem. W najgorszych śmiercią. I to często ojciec zabija córkę. Rodzice zabijają swoje dzieci. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że inni, że te osoby, nowi chrześcijanie, staną się czymś haniebnym w rodzinie. Ludzie zaczynają zapominać o człowieczeństwie. Pan Jezus kilkakrotnie powtarzając, żeby się trzymali i żeby się nie bali, bo Bóg będzie z nimi. W historii możemy zauważyć wielu proroków, wielu mężów Bożych, którzy postawili na Boga i Jego się nie zaparli. I wyglądało, że ich życie się skończy. Jednak Bóg ich ratował. Wspomnijmy Daniela, który modlił się w momencie, kiedy jego przeciwnicy podstępem wprowadzili zakaz modlitwy. Ale dla niego Bóg był ważniejszy. I nawet w momencie, kiedy wpadli do niego, aby go aresztować, aby go zaprowadzić przed sąd, gdzie kara była tylko jedna, nie wyparł się Boga. Miszael, Ananiasz, Azariasz. Trzej przyjaciele Daniela. Nie uklękli przed posągiem Nebukadnezara. Nie ulegli nie uklękli przed posągiem, stawiając siebie tak naprawdę w prostej drodze na śmierć. Dlatego, że niewypełnienie rozkazu króla tym się kończyło. I co się stało? I czy Daniel zginął? Nie. Bóg go wyratował. A czy Ananiasz, Azariasz, Miszael, czy któryś z nich zginął w piecu? Został spalony? Nie. Bóg ich uratował. To nie jest tak, że wszystkich Bóg ratuje. Wielu zginęło. To prawda, wielu zginęło. Ale to, co czytaliśmy, to, co też czytaliśmy później, nie bójcie się tego, co zabija ciało, ale bójcie się tego, co zabija duszę, tak? Tak. Ludzie często się boją. Ludzie często się boją tych, co zabijają ciało. W ostatniej chwili potrafią się zaprzeć tylko po to, żeby uratować swoje życie. Nie zawsze się dodaje. To obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Niektórzy odwracają się tylko po to, aby uratować swoje życie. Ale nie patrzą, że śmierć z ręki człowieka dla Pana może być początkiem życia, wspaniałego życia wiecznego. Bo śmierć z ręki Boga niekoniecznie może być początkiem życia wiecznego. Ludzie zapierają się Jezusa z różnych przyczyn, z różnych powodów. Tutaj czytaliśmy. I o wytrwałości. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wielokrotnie obserwujemy, że ludzie przychodzą do Pana, są gorący, chętnie uczestniczą we wszystkich nabożeństwach, w grupach. W pewnym momencie to zaczyna opadać. Są coraz rzadziej, coraz mniej mówią o Bogu, a na końcu nie mają nic wspólnego z Bogiem. To jest jak z wyścigiem, tak jak maratończycy. Można przebiec 41 kilometrów i na ostatnim kilometrze się wycofać. I co z tego, że przebiegłeś 41 kilometrów? Wyścigu nie ukończyłeś. To samo się dzieje tutaj. Brak wytrwałości. Czasami jest tak, że zapieramy się Boga ze względu na otoczenie. Jana 12:42. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Świat dąży do tego, żeby było jak najmniej Boga w naszym życiu. Na wszelkich płaszczyznach. Wiecie doskonale, że lubię piłkę nożną, interesuję się tym. To teraz powiem ciekawą rzecz. Międzynarodowa komisja piłkarska zabrania już oficjalnie modlić się przed meczami. Drużyny nie mogą się modlić. Nie, tak jak kiedyś było popularne, często wierzących piłkarzy w momencie strzelenia gola podnosili koszulkę i gdzie było napisane różne Jezus Zbawca, rzeczy chwalące Pana. Nie mogą tego teraz robić pod różnymi groźbami. Jest oficjalny zakaz. To się dzieje. Jeden z piłkarzy po zwycięstwie założył taką opaskę 100% Jezus. I wiecie, co pokazali w telewizji? Opaskę zamazaną. Gdzie pokazali z tą samą opaską, ale te 100% Jezus było zamazane. Dzisiaj czytałem też wypowiedź jednego z profesorów arabskich, który uważa, że piłkarze nie powinni po zdobyciu gola nie powinni podnosić, bo te często podnoszą rękę w geście oddania hołdu Panu. Że nie powinni tego robić. Bo to jest dyskryminacja. I jest coraz więcej takich rzeczy. Słynny klub, w momencie kiedy wysyłał pamiątki, słynny klub Real Madrid, to można jasno powiedzieć, wysyłając pamiątki na wschód, usunął krzyż ze swojego herbu. To się dzieje, bracia i siostry. Tak się zapieramy Jezusa. Oficjalnie, bo jest ktoś, kto chce, żebyśmy to robili i on za wszelką cenę będzie do tego dążył, wszelkimi sposobami. I zobaczcie, na takich prostych rzeczach, w takich mało istotnych rzeczach jak sport, a co dopiero w innych. Co się dzieje w szkołach, co się dzieje w polityce, co się dzieje na świecie. Wszelkie wartości są biblijne, wartości, o których głosił Jezus, są wypierane przez inne rzeczy, przez gender. Ludzie przez to przestają być wytrwali. Ludzie ze względu na środowisko przestają być wytrwali. Odwracają się. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jest zasada: Bóg, rodzina, służba. Czasami zmieniamy priorytety. Czasami jest służba na pierwszym miejscu, czasami rodzina i tak dalej. Nie może być. Bóg, rodzina, służba. Abraham pokazał, jak wypełniać priorytety. Jak, bo potrafił poświęcić swojego syna. Był gotowy poświęcić swojego syna, bo tego Bóg od niego oczekiwał. Nam nawet nie chcę sobie tego wyobrazić. Co by było, gdyby mnie spotkała taka sytuacja? To jest bardzo trudna sytuacja. Ale wiem, że wielu ludzi spotykała taka sytuacja. I to dotyka zwłaszcza rodziców, kiedy tracili swoje dzieci i odchodzili od Pana. Mieli taki żal do Boga, że się od Niego odwracali. Miłowali swoją rodzinę bardziej niż Boga. Miłowali swoją rodzinę bardziej niż Boga. Krzyż. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Krzyżem są wszelkie doświadczenia, które Bóg przygotował dla nas. Każdy z nas miał bądź będzie miał pewne doświadczenia, z którymi będziemy musieli się w życiu zmierzyć. Niektórzy uważają, że nie dadzą rady, że to ich przerasta. A to jest nieprawda, bo Słowo Boże mówi, że Bóg nie daje doświadczeń większych niż człowiek może unieść. Ale oni od razu na dzień dobry poddają się. Ale niektórzy nie chcą tego doświadczeń. Oni chcieliby miło, lekko, w sumie każdy z nas by tak chciał, żeby przejść przez życie lekko, w błogosławieństwie, bez żadnych doświadczeń, żeby Pan nam we wszystkim błogosławił, w domu, w rodzinie, w pracy, w kościele, we wszystkim. I tak sobie przeżyć całe życie i odejść do Pana. Doświadczenia nas kształtują, doświadczenia nas hartują, doświadczenia też mówią wiele rzeczy o nas. Jak podchodzimy, jak przechodzimy przez te doświadczenia? Nie każdy chce przez to przechodzić. I nie dlatego, że nie da rady, po prostu nie chce. Woli żyć życiem, które przygotował mu świat. Teoretycznie życie nieproste, właśnie złożone, wiele fajnych rzeczy, wiele atrakcji na każdym polu, nieobwarowane z chrześcijańskimi zasadami. Życie wyzwolone. I to, co wcześniej mówiliśmy, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Daniel, Ananiasz, Azariasz, Miszael i wielu innych nie bało się stracić życia dla Pana. I oni to życie zachowali. Życie fizyczne. A ci, co stracili życie dla Pana, zyskali życie wieczne. Kiedy się jeszcze zapieramy? Kiedy się zapieramy? W momencie, kiedy nasze uczynki nie pokazują tym, kim powinniśmy być. Kiedy nasze uczynki nie idą w parze ze słowami, które głosimy. Mateusza 7,21. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Uczynki muszą być potwierdzeniem wiary. Nie mogą stać w sprzeczności. Jest wiele różnych teraz dyskusji. Łaska, uczynki, łaska. Jedni mówią to, inni mówią tamto. Wiadomo, z łaski jesteśmy zbawieni, to jest dar, ale łaską musi, ale aby utrzymać tą łaskę, musimy potwierdzić, nie, musimy też dobrze czynić to, co mówił Jakub w swoim liście. Bo łaska bez uczynków jest martwa. Taka jest prawda. I nasze uczynki muszą być, nasze uczynki muszą potwierdzać słowa, które mówimy. Bo tylko uczynki potwierdzą, czy my stoimy z Jezusem, czy wprzeciw. Słyszałem taką historię kościoła, całkiem ciekawa historia. Otóż w pewnym mieście amerykańskim była sobie społeczność kościół baptystyczny. I całkiem to było spokojne miasteczko. W pewnym momencie w bliskiej odległości ktoś chciał wybudować pub. Oczywiście nie spodobało się to wiernym kościoła. I wcale się nie dziwię. Też nie chciałbym, żeby dwa domy dalej był u nas tutaj pub albo bar, czy tam co tam. Więc zaczęli się gorliwie modlić, żeby Bóg zatrzymał budowę. Bar rósł, został już wybudowany, miał nadejść otwarcie. Nagle bar się spalił. I Bóg wysłuchał, tak? Bóg wysłuchał. Właściciel tego niedoszłego baru postanowił podać do sądu grupę chrześcijan, że za to, że oni się modlili i to przez ich modlitwę bar spłonął. I na rozprawie, kiedy doszli do przedstawiciele tego kościoła do głosu, zaprzeczyli. Powiedzieli, że oni nie mieli z tym nic wspólnego. I sędzia powiedział coś takiego, że on jest w dziwnej sytuacji, bo niechrześcijańska strona sugeruje działanie mocy Bożej, a chrześcijanie w tym momencie zaprzeczają. To jest to, o czym Jezus mówił. Przed sądami mamy świadczyć, a oni tego nie zaświadczyli. Oni się wyparli i pokazali chyba się z najgorszej strony. Uczynkami potwierdzamy przynależność do Chrystusa. Nie tylko słowa, ale uczynki. Upadamy. Prawda jest taka, że często się też zapieramy. W mniejszych, większych sytuacjach może się zdarzyć każdemu. Słynne zaparcie się Piotra. Znamy kogo jak kogo. Piotra. I wiecie co? Ale Piotr wyciągnął wniosek z tego. Żałował, drugi raz tego nie popełnił. Potrafił się zaprzeć Jezusa przy prostych ludziach. Ale w momencie, kiedy o czym wcześniej na początku mówiłem, w momencie, kiedy przyszło, gdzie jego życie wisiało na włosku, w momencie, kiedy przemawiał przed radą, drugiego raz błędu tego nie popełnił. Trwał przy Panu i już się go nie zaparł. Błędy każdy popełnia. Ale trzeba też wyciągać wnioski. Bo ten, który się zaprze przed, ten, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam go przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Wiele osób, tak samo jak ci faryzeusze, co uwierzyli, ale bali się przyznać, bo nie chcieli stracić prestiżu, stanowiska. Tak samo i my. Często nie oddajemy chwały za coś, co jest Bogu. Bierzemy to dla siebie. Często też odwracamy się nad prostych rzeczach. A my nie możemy tego robić. Kto nie bierze krzyża swego, nie jest mnie godzien. Kto miłuje innych, nie jest mnie godzien. Kto jest niewytrwały, nie będzie zbawiony. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Bierzmy przykład z innych. Bierzmy przykład z tych, których Bóg pokazał, Bóg już doświadczył. Bierzmy przykład i patrzmy na ich doświadczenia. Jak to się kończyło? Bierzmy przykład z bohaterów Słowa Bożego, ale patrzmy też na tych, co żyją pomiędzy nami. Jak oni wypełniają i Słowo Boże. Jak potrafią się przeciwstawić temu, co się dzieje dookoła. Bo nie jest dobrze. I nie będzie dobrze. Będzie coraz gorzej. Ja byłem zszokowany tym, że sąd w Polsce. Ja to teraz cały czas słyszałem o takich rzeczach, to dużo tego było. Dużo tego było w Stanach, takich dziwnych procesów. Już nie wspominałem się o innych krajach, ale nie spodziewałem się tego, że to będzie tak szybko w Polsce. Przyjdzie taki czas, a ten czas niestety idzie, że wszelkiego rodzaju przyznawanie się do bycia dzieckiem Bożym będzie karane. Fizycznie, psychicznie. Niekoniecznie zostaniemy ukarani fizycznie. Mogą być też tortury psychiczne. Ale Pan Jezus o tym ostrzegał. Tak samo jak nas ostrzega, tak samo jak ostrzegał swoich uczniów. I mamy się nie bać, bo w pewnym momencie Duch Święty będzie nas bronił. A jeżeli przyjdzie taki czas, że nasze życie dobiegnie końca, to mamy się tego nie bać. Nie jest prosto. Nie wiemy, jak zareagujemy w takiej sytuacji. Ale to, co ostatnio pastor mówił na kazaniu, my musimy wypracować pewne mechanizmy, pewne uwarunkowania. My musimy być tak napełnieni Słowem Bożym, że jak przyjdzie trudna sytuacja, to my będziemy widzieli, jak się zachować. Bo organizm będzie się bronił wszelkimi sposobami przed trudną sytuacją. Zawsze się broni organizm wszelkimi dostępnymi sposobami. A samo wiemy, że ciało niekoniecznie idzie w parze z duchem. A nasz duch musi na tyle przewyższać ciało, że to on będzie wtedy nas prowadził. I jeżeli to ma być z jakiegoś powodu koniec, to ten koniec będzie. Ale ten koniec będzie też początkiem czegoś wspanialszego niż tutaj. Niż to, co jest tutaj. Do tego zachęcam, żeby zastanawiać, żeby też pamiętać o tym, żeby nie było później, że Pan Jezus zaprze się przed Ojcem w stosunku do naszych osób. I to, bracia i siostry, chciałbym wam przekazać w dniu dzisiejszym. Amen.